zeszłym tygodniu pewna grupa z naszego kościoła uczestniczyła w konferencji w Kaliszu, gdzie głównym mówcą był David Hogan. Czy ktoś słyszał o tym człowieku gdzieś na YouTubie? David Hogan, niesamowity człowiek, którego miałem przywilej widzieć face to face, twarzą w twarz po raz pierwszy w swoim życiu. Jeżeli masz możliwość i okazję być osobiście w miejscu, gdzie jest głoszona Ewangelia, czy mówię ewangelista, to jest zupełnie inne miejsce niż obejrzenie nawet tych rzeczy albo przesłuchanie ich w kasetach, w MP3, na YouTubie, jakkolwiek. Wiecie, dlatego, że namaszczenie, które jest w sali, jest taka Boża niesamowita obecność, że to trudno jest gdzieś odebrać. Ja nie mówię, że tego nie ma, kiedy oglądamy czy słuchamy nauczania. Natomiast warto być. Ja byłem niesamowicie pobłogosławiony i te osoby były proszone wcześniej, by się przygotowały i powiedziały tym, co zostały dotknięte. Kilka słów o tym człowieku. Ma 65 lat, więc troszeczkę jestem młodszy od niego. To jest człowiek, który do dzisiaj osobiście wskrzesił 28 osób, czy 38? 38. Dycha więcej. Ile? On mówił 33. Dobra, zamknijmy dyskusję. Ponad 30. Ponad 30. Wiecie, już może wczoraj kogoś wskrzesił. Nie wiem. Ale wiecie, mówił sam o sobie, że jest ósmym potomkiem w pokoleniu kaznodziejów. Czyli tak w pewnym momencie chciałem te pra, pra, pra policzyć i dałem sobie spokój, tak? Bo to jest ojciec, dziadek, pradziadek, pra, pradziadek, pra, pra, pradziadek, czyli tych pra chyba trzeba było 6 wymienić. Więc uczył się, czy zostało mu przekazane w pokoleniach to, czym się dzielił. Ale to też była pewna droga. Myślę, że to w tych świadectwach to wyjdzie. Ale to, co jest bardziej znamienne, to to, że Bóg poprowadził go w jego służbie do tego miejsca, że wyszkolił zespół, który do dzisiejszego dnia dokonał wskrzeszeń w ilości około 600, blisko 600. Halo? Człowiek, który wychował się w rodzinie od pokoleń chrześcijańskiej, ale człowiek, który doszedł do takiego miejsca, że nie chciał mieć z Panem Bogiem nic wspólnego, kiedy widział, jak kwitnie hipokryzja w Kościele. Powiedział, ja nie chcę mieć z takim Bogiem nic wspólnego. I odszedł do Boga, zajął się jakimś tam biznesem, przestał się modlić, chodzić do kościoła, nie chciał mieć z Bogiem nic wspólnego. Myślę, że to też wyjdzie wcześniej. Ale mimo to Bóg poprowadził go, czy dotknął jego serca w taki sposób, że odpowiedział i zgodził się, że pójdzie tą drogą, którą Bóg, w którą go kierował. Już nie pamiętam, ile lat miał, kiedy Bóg przemówił do niego w słyszalny sposób, kiedy leciał samolotem i powiedział mu, że to jest czas, żeby się nawrócił i oddał swoje życie Jezusowi. I on w samolocie świadomie powierzył swoje życie Jezusowi, przyjął go do swojego serca. Wiedział, jak to się robi, bo słyszał od pieluch, w jaki sposób to robili jego ojciec, dziadek, pradziadek, słyszał o tym. Więc przyjął Jezusa zupełnie świadomie. Wielu religijnych ludzi, kiedy usłyszałoby to, tak, miał naprawdę dzikie zachowanie. Służy w Meksyku, nie w Meksyku, w Meksyku, wśród Indian, więc te okrzyki indiańskie weszły mu już w krew, robił jakieś ruchy, patrzał na ciebie, jakby patrzał i przeszywał cię wzrokiem totalnie. Bardzo niestandardowy człowiek, bardzo niereligijny, ale bardzo Boży człowiek.
Jak zaczął opowiadać, wiecie, fragment, w którym on wchodzi do domu, ma się modlić o uwolnienie, o kobietę, a tam wisi zarżnięty kozioł i leci z niego krew. I on mówi, że podchodzi i wali go z bani. Ja pierwszy... Tak, pokazał i mówi... Wiecie, ja na swój europejski sposób zrozumiałem tylko jedną rzecz. Jak on to mógł zrobić, skoro pochlapał się tą krwią? Czyli jak gdyby przez to stał się nieczysty. On mówi i podchodzę do tego, mówi, wiesz co, ta krew twojej ofiary może mi zrobić nic. To Jezus jest Panem. I ciuch go z bani. I trzech kolesi załatwił, tak.
To byli czarownicy.
Szamanów. Wiecie, i przez to on mi pokazał jedną rzecz, że my mamy być tak samo bezkompromisowi. Przez nasze europejskie jak gdyby wychowanie my nie zdajemy sobie sprawy z tego, co dzieje się w tym wymiarze, który my nie widzimy. A tam jest walka na śmierć i życie.
I... Jeszcze wspomnę, bo mnie to też tak ujęło, tak skonfrontowało też. Jakby, no, przyjrzałam się też sobie, bo on bardzo dużo rzeczy też tak nam wytykał jako Kościół. Ale na temat postu, tak? On mówił, że on pości, ale nie pości tak jak my, że on sobie miksuje tam warzywka ze stekami i udajemy, że pościmy. U nich jest, on pości tak, że nie je i nie pije. Dla mnie osobiście, no to jest ciężka sprawa, tak? Ale wiem, że no, to jest droga. I jeszcze coś, co wam powiem, bo ja jak jadąc na konferencję, tak nie za wiele wiedziałam o tym człowieku. Dopiero po tym, jak usłyszałam, to zaczęłam też słuchać sobie na YouTubie to, co on mówi, to on w ciągu jednego dnia 50 rozdziałów Biblii czyta. Słucha, bo on na audiobooku słucha. Także w ciągu całego tygodnia on cały Nowy Testament. Także ten człowiek jest przesiąknięty słowem. On wie, kim jest. Zresztą sam krzyczy, że ja jestem Synem Bożym. Tak, Jezus jest królem, ja jestem Synem Bożym. Dobrze, tak mogę.
Dzięki.
Okej, Mania. Dobrze.
Ja bym chciała skończyć to o tej kobiecie. Ja myślę, że dobrze by było, żeby skończyć to, co zaczęli tutaj Mariusz z Kasią, bo Kasia z Mariuszem opowiadali o kobiecie, której on usługiwał. Więc to wyglądało w ten sposób, on opowiadał takie świadectwo, bardzo mocne zresztą. Załatwił już trzech szamanów i zbliżył się z bańki, tak, i zbliżył się do kobiety, która leżała na materacu, była przykryta prześcieradłem, jakąś szmatą, jakimś materiałem. Kiedy odsłonił to, był przerażony, dlatego że kobiecie z kręgosłupa wyrastały rogi, takie spore, on powiedział, jak rogi bawołu. I nie wiedział, tak zadał Bogu pytanie, co mam robić, jeszcze nigdy czegoś podobnego nie widziałem. I złapał za jeden z rogów i tak naprawdę ją uniósł na tym rogu. To wyglądało, że te rogi wyrastały z kręgosłupa. I wniosek jest taki, że ci szamani zaczarowali tę kobietę po prostu. I on zaznaczył, powiedział coś takiego, wiecie co, pochyliłem się nad tą kobietą, ucałowałem ją w policzek, zrobiłem to samo, co wtedy, kiedy robiłem tunel ognia, więc ja zaznaczę, co to było. Z soboty na niedzielę mieliśmy takie nabożeństwo wieczorne i oni uczynili coś w rodzaju tunelu ognia. To jest tak, że porządkowi nas ustawili w taki sznurek i mogliśmy wszyscy podejść do posługujących. I posługujący kładli nad nami ręce, błogosławili nas i modlili się o ogień z nieba, ogień Boży nad nami. I on wtedy powiedział, że zrobił dokładnie to samo. Kiedy on udzielał nam ognia z nieba, bardzo często dotykał nas za policzek i za głowę. I powiem wam, że tego człowieka wtedy nie było. To myślę, że fenomen tego człowieka polega na tym, że on jest oryginalny, wydaje okrzyki, jest taki niezwykły, jak my to tutaj opowiadamy, ale tak naprawdę on jest w cieniu Boga. On za każdym razem podkreśla, kim jest w Jezusie, pokazuje nam Jezusa i mogliśmy oglądać taki prawdziwy model człowieka, który jest całkowicie poświęcony Bogu, już mu na niczym nie zależy. Ludzie go nie interesują, co na jego temat myślą, ale on jest poświęcony całkowicie i oddany Bogu. I przez niego można było naprawdę spotkać się i oglądać Boga. I to też było bardzo niezwykłe. Wracając do tej kobiety, on ją ucałował i zaczął uciekać. I my musimy sobie zdawać sprawę, że on funkcjonował w kulturze meksykańskich Indian, gdzieś wysoko w górach. Więc Aztekowie i tak dalej, możemy sobie wyobrazić. Tam są czary, jest magia i to są potężne zwierzchności. I kiedy wybiegali, zatrzasnęli za sobą takie drzwi, taką bramę. I kiedy odeszli kawałek dalej, on jeszcze zrobił coś takiego, że swój zespół popuścił przed sobą i biegł za nimi. To jest też bardzo, bardzo takie znamienne, że chronił swoich uczniów. I w pewnym momencie się zatrzymali, on się odwrócił, zobaczył, jak te drzwi się otwierają, nikogo nie widać i te drzwi się zatrzaskują. I wtedy on zdaje sobie sprawę, że ta zwierzchność jest za nimi. I wtedy on wydał taką komendę do zespołu, powiedział w ten sposób: mam nadzieję, że wszyscy znacie tutaj Jezusa, wiecie, kim jest Jezus. A potem mówi: módlcie się w tej chwili i wyznajcie, że krew Jezusa jest nad wami i uwielbiajcie Pana. I oni to pośpiesznie zrobili. I wydaje mi się, że zobaczyli tę zwierzchność i zobaczyli, jak ta moc modlitwy sprawia, że ta zwierzchność się rozpryskuje, tak? I znika. I wtedy oni wolniej odchodzą. Po jakimś czasie w niedaleko w wiosce on głosił słowo, głosił Ewangelię i w czasie tego nabożeństwa, tego spotkania wchodzi tłum ludzi i zaczyna ten tłum ludzi przeszkadzać. I on zaczyna rozmawiać z osobą, która jest na czele. Nie za bardzo chce dopuścić do głosu. Mówi: poczekaj chwileczkę, jak skończy się całe spotkanie. Nie ja teraz. To była pewna kobieta. I ona mówi: poznajesz mnie? Ja jestem tą kobietą, której ty przyszedłeś usługiwać. I podniosła sukienkę i pokazała swoje plecy. Na plecach nie było ani jednego rogu, były tylko blizny, ślady po tych rogach. I opowiadała ta kobieta, powiedziała tak: chwilę po tym, jak wyszliście, stąpił na nas ogień Boży i wypalił te wszystkie moje rogi i wypalił mnie. Bóg uzdrowił mnie, Bóg mnie uleczył, Twój Bóg. I ja tutaj jestem z ludźmi, żebyśmy poznali Twojego Boga i przyjęli Twojego Boga. I to jest jakby jedno z wielu świadectw, które on opowiadał. Dla mnie to było też bardzo taka też przełomowa konferencja. To jest jedna z konferencji, na które się jedzie i potem pragniesz tego nie stracić, pragniesz to w sobie rozwijać, pragniesz się tym dzielić. Nie jest to konferencja dla konferencji, to jest konferencja, która naprawdę przenosi w nowy wymiar i ważne jest, żebyśmy też na to tak patrzyli. Można te kasety kupić, można je słuchać i można się tym po prostu budować. I to jest coś, z czym się też z wami chciałam podzielić.
Chwała Bogu. Proszę bardzo.
Ja jechałam po prostu, bo chciałam być w obecności Bożej. Nie miałam jakichś takich, wiecie, wielkich oczekiwań. Po prostu też odpoczynek. Jak tylko tam pojechałam, to zostałam skonfrontowana. Już na pierwszym uwielbieniu Bóg coś po prostu ode mnie zabrał, że coś na mnie ciążyło. Kiedy słuchałam tego człowieka, to po prostu to cudowne przebywanie w obecności Bożej, to jak Jezus jest z nim, to coś wspaniałego. Wiecie, ja dwa dni po konferencji, on tam wracał do psalmu 106 i ciągle mówił: wysławiajcie Pana i kto wysławi dzieła Pana i kto głosi, jak On jest dobry. I ja mówię: no przecież to On był. On cały czas głosił dzieła Pana. On wychwalał Boga. Tam nic nie było z Hogana. To był tylko Jezus. I wiecie, On konfrontował moją religię też, moje takie już grzeczne zachowanie i post, to co Kasia mówiła i po prostu czasami może taką już bierność. Czyli kiedy On opowiadał o pierwszym wskrzeszeniu, ja jestem bardzo wdzięczna, że On to opowiedział, bo On powiedział, że musisz być złamany. Kiedy On pierwszy raz usłyszał głosem słyszalnym, że ma wskrzesić, to On tego nie zrobił. On się przeraził ludzi. Tam było około chyba 1500 osób stało na brzegu i on się przeraził. On się wystraszył i powiedział, że to lęk nas często wstrzymuje, żeby posłuchać i zrobić to, co Bóg nam nakazuje. Albo o co Bóg nas prosi. I wiem, że to też jest jedna z rzeczy, że czasami włączał mi się też lęk, gdy miałam coś zrobić, to nie, może ktoś inny. Ja, wiecie, ja pójdę, już usiądę spokojnie, chcę spokojnie żyć. I on mówi, że po prostu muszę się tego pozbyć do końca, żeby być posłuszna Bogu. Więc on tego, mówi, nie zrobił. On wrócił do domu i 21 dni siedział w domu w fotelu i się nie odzywał. Nic nie mówił. I w końcu jego żona podeszła do niego, złapała go tak, wiecie, tutaj. On pokazywał, że nikomu nie wolno, ale żonie wolno. Stanęła, złapała i powiedziała, żeby coś ze sobą zrobił. I on mówi, że on wtedy wziął, spakował ulotki, wyszedł na miasto, rozdawał ulotki, głosił Ewangelię, do samego wieczora tak się w tym zatracił. Kiedy drugi raz Bóg mu powiedział wskrześ, on już to zrobił. I jestem mu wdzięczna za to, wiecie, świadectwo. Człowiek po prostu złamany i pokorny przed Bogiem. Wiecie, nie bohater. Ja myślę, że Bóg nie szuka bohaterów. On, widać było, że on był odważny, ale jego odwaga była w Bogu. Podobało mi się, jak on miał jechać jeszcze tam z tym swoim synem w to miejsce, gdzie mówił, że go na pewno zabiją. I on mówi, jak myślicie, jak wie syn, zadał mi pytanie. Ja mówię, wszyscy tam rzucaliśmy różne pytania, wiecie, hasełka. A on powiedział, że syn mu zadał jedno pytanie. Ojcze, jeśli będziesz tam ze mną cały czas, ja idę. I do mnie dotarło, ojcze, jeżeli ty będziesz ze mną, to mogę pójść wszędzie. Dokądkolwiek. Wiecie, to jest cudowny czas. Ja was zachęcam. Ja pojechałam tam, ja jeszcze do dzisiaj rozmyślam. A przez 2 dni miałam tylko jedno. Nie chcę z nikim rozmawiać. Chcę wrócić do tego tunelu i słuchać Pana.
Ja go znam osobiście z internetu już chyba sprzed 2 lat. I z wielkim zainteresowaniem go tam słuchałem, bo to było dla mnie... Ja szukałem w Bogu takiej autentyczności też. W ogóle przyszedłem tutaj do tej wspólnoty, bo tu zauważyłem, że dzieje apostolskie trwają jakby, nie? W tym kościele, w którym byłem przedtem, to no, w zasadzie spałem sobie. A tu nagle widziałem niesamowite rzeczy i potem to gdzieś tak przygasło, nie? Ja tu mówię o swojej osobie, także u innych to może dalej wspaniale tu kwitnąć, ale... I brakowało mi takich rzeczy, jakby świadków tego, co Bóg dzisiaj robi, nie? Takich autentycznych ludzi, którzy współpracują z Bogiem, z Duchem Świętym, słyszą Go. I w mocy, co mnie tam dotknęło, to, że On w mocy Ducha robi takie właśnie rzeczy, nie? W jaki sposób dostał tą moc, czy wziął? No to też dał nam właśnie wskazówki. Post i modlitwa, nie? To już Jezus mówił dawno. Ja osobiście się przyznałem tam, że Panie Boże, to ja żyję jak no, u Pana Boga za pieckiem sobie w masełku pączek, nie? I jeszcze stękam, że coś tam myślę. Jak on mówił te swoje właśnie rzeczy, jak on to robił, jak doszedł do tego, to myślę, że dużo ludzi z zachodniego kościoła to może skonfrontować. I właśnie to, co nasz pastor mówi, że trzeba płacić pewną cenę za rzeczy, które się jakby chce mieć albo robić z Bogiem. Że to nie jest taka droga na skróty, że tam się wykąpać, wypachnieć do kościółka, pośpiewać, nie? Że to jest, się idzie jakby na całość, nie? I Bóg wtedy się do tego przyznaje i to, co on robił właśnie w tych wioskach z czarownikami, czy tam z tym wojskiem, tam straszne rzeczy oni robią. A on szedł po prostu w takiej mocy ducha, że to on tam zwyciężał, spychał ich. Jeszcze w dodatku w tym wszystkim wskrzeszał ludzi. To jest dla mnie właśnie taka moc, nie? Co jeszcze tak szczególnie ja odebrałem? Obecność nieba w tym miejscu, nie? Jak on mówi, on tylko mówi tak, Jezus jest królem. To aż mi ciarki przychodziły. O to idzie, nie? On mówi, Jezus jest królem, nie? Tam wspomniał chyba o naszej, o tamtej grupie uwielbienia, że jest fajne, że mamy tu fajne rzeczy, a on mówi, Jezus jest królem i to jest sedno w kościele, nie? Jezus daje moc, power, Duch Święty. Jestem bardzo skonfrontowany tym, ale i zachęcony, bo w obecności, którą on jakby tam sprowadził, to bym chciał trwać. No nie wiem, jak on to robić dalej. I nawet sobie tam ukradłem jedno taki utworek, no i go skasuję, nie? Bo to jest tam jakby nielegalne i tak go słucham. Jak tylko go wpuszczę od razu, od razu taka spływa obecność nieba, nie? I on tam miał to, i on to ma. Tutaj też jest takie, że ja nie chcę krytykować, ale myślę, że osobiście ja tak trochę idę na skróty, także muszę się chyba nawrócić.
Dzięki. Ale dzisiaj mieliśmy część z tego na naszym nabożeństwie. Także to nie jest tak, że tylko na konferencji coś się dzieje. Następna osoba. Agatka, proszę.
Ja może tak krótko powiem to, co w sumie jakby mnie najbardziej uderzyło. Znaczy jakoś tak zostało we mnie. Że właśnie, że to nie była konferencja o Davidzie Hoganie, tylko to była konferencja o Jezusie Chrystusie. I to nie była konferencja o służbie, o wskrzeszaniu, tylko to była konferencja o trwaniu w Panu i o płaceniu ceny za to. I jak ja sobie wyszłam z tej konferencji, to pomyślałam sobie, Panie, teraz to ja bym chciała wskrzeszać. Tylko przyszłam, zamknęłam drzwi w mojej komorze i powiedziałam, Jezu, proszę Cię, przyjdź. I to jest po prostu coś, co we mnie zostało. I to mnie gdzieś tam uderzyło. Wiem, że nasz pastor też płaci właśnie tą cenę i to jest właśnie to, co robi David Hogan. On po prostu płaci cenę za to dzień w dzień, że po prostu, że za to, że trwa z Panem I fajnie też powiedział jego syn, to mi się podobało, żebyśmy też tak nie wyolbrzymiali tej ceny, że ona jest taka nie wiadomo jaka wielka do zapłacenia. Po prostu to jest warte i tego to po prostu, to co on opowiadał, to były owoce tak naprawdę tego czasu, którą spędza po prostu z Jezusem w swojej komorze.
Co ciebie dotknęło?
Mnie w sumie dotknęło między innymi to, co Monika mówiła. Ja już nie będę może tu przytaczać tej historii, ale to, że oni zaczęli śpiewać, on mi powiedział, zacznijcie śpiewać z tą siłą demoniczną, że to całe piekło, on powiedział, całe piekło za nami ruszyło. On wiedział, że oni muszą szybko się przedostać do swojej wioski i on im powiedział, zacznijcie uwielbiać Pana i śpiewać o Jego krwi. I to mi jakoś tak bardzo zostało, to śpiewać o Jego krwi, śpiewać o Jego krwi. I ta siła demoniczna się rozpadła. Też ta historia z tą dziewczynką, to już było na samo zakończenie, że on powiedział, że tak naprawdę to miłość uzdrawia, że to jest miłość i on bardzo często uzdrawiał po prostu przez pocałunek. To jest takie charakterystyczne też, że on nawet czasami nie wiedział po prostu, że ktoś jest chory, czy coś, po prostu podchodził i po prostu uzdrawiał. I taką właśnie historię miał z taką dziewczynką, miał taką żółtą kartkę i tam właśnie chciał się rozprawić z duchem niewiary, powiedział, że niewiara jest duchem i musimy się po prostu z tym rozprawić. Po prostu musimy po prostu duchowi niewiary nakazać po prostu w imieniu Jezusa opuścić nasze życie. I powiedział, że bardzo dużo widzi wśród nas, że jest po prostu niewierzących. Nie? Myślę, że nie chodziło mu o to, że są nienawróceni, że, czy tam my, powiedzmy, że też będę tutaj siebie jakby włączać, tylko chodziło po prostu o niewierzenie Bogu po prostu. Nie? I on powiedział, gdzie macie taką żółtą karteczkę, jaką ja mam żółtą karteczkę. I wyciągnął taką właśnie żółtą karteczkę i opowiedział taką historię, że miał opiekować się grupą dzieci. Chyba nie wiem, czy po nabożeństwie, czy w trakcie nabożeństwa, czy jak to do końca wyglądało. Tak czy owak, on mówi, że jest najlepszym dziadkiem na świecie, więc dali mu grupkę dzieci do opiekowania się i przedtem poproszono go, że jest też dziecko, które jest głuche i żeby tam pomodlił się o to dziecko, ale nikt mu nie powiedział ani, które to jest dziecko, ani jak to w ogóle ma wszystko wyglądać. Po prostu dali mu grupę dzieci, masz się tymi dziećmi zająć. I on przyszedł tam, zobaczył taką grupę dzieci i zobaczył jedną taką dziewczynkę, która po prostu strasznie się go bała, no bo on taki wygląd miał rzeczywiście, którym jakby mógłby troszkę odstraszyć, więc dziewczynka tak się trząsła, jak go zobaczyła, więc on przyszedł i po prostu ją przytulił. Przytulił tą dziewczynkę i pocałował ją w policzek. Ona się też tam do niego przytuliła, no już później się bawili, coś tam. I później, jak już był w domu, to przyszła ta dziewczynka i wręczyła mu tą żółtą karteczkę, a na tej żółtej karteczce było napisane, dziękuję ci, że pomodliłeś się do moich uszu i one zaczęły słyszeć. I on jeszcze raz ją przytulił, pocałował i te oczy, uszy się zupełnie odetkały, nie? I on powiedział, bo to miłość uzdrawia, bo to miłość zwycięża. I to też gdzieś mnie tam uderzyło właśnie, że on bardzo często po prostu tylko przytulał ludzi i to było...
Okej, dzięki. Wiecie, jeszcze dopowiem tutaj odnośnie tej miłości, to co Monika też mówiła i Marsz Hogan, żeby jeszcze tak powiedzieć, to tak jak pamiętacie, jak Marek miał brodę, którą zgolił nie tak dawno, to tak jakby Mariuszowi wziąć łysinę i Marka brodę w tym czasie, to jest David Hogan. I takie indiańskie przeszywające oczy, niebieskie, wiecie, takie, jak patrzą na ciebie, to po prostu jak wiesz, szyby się odbiły, jakiś blask taki. To właśnie był David Hogan. Ale to, co on powiedział o tej kobiecie też, co Monika mówiła, myślę, że ważne, bo kiedy, jak Mariusz opowiadał tam z bańki, potraktował tych szamanów i tą ofiarę, wtedy powiedział, krew wrogów moich jest na mnie teraz. Jezus jest Panem, On jest zwycięzcą. Ale kiedy podszedł do tej kobiety i to zobaczył, to powiedział, Boże, co ja mam robić? Nie gromił, nie wyganiał demonów, ale to, co zrobił, to właśnie objął tą kobietę, ucałował takim chrystusowym pocałunkiem i po prostu wyszli. A więc miłość, co może miłość? Poproszę następną osobę. Ula. Podziel się tym, czy co ciebie dotknęło.
Wiecie co, no wszystko to, co mówił ten Hogan, to było naprawdę słowami to może nie wyrażę tego, ale naprawdę to było tak w Bogu, w takim duchu. I powiem wam, co mnie dotknęło, bo nie będę już się rozwodzić tutaj tego, o tych wszystkich świadectwach. Najwięcej to mnie dotknęło, to dziecko.
Możesz powiedzieć, jakie świadectwo, bo świadectwa to, też mówią,
to
nie?
Dziecko, które matka przyniosła, opowiem już, jak mam powiedzieć, to powiem. Matka przyniosła zawiniątko, w jakiejś szmatce zawiniątko. On myślał, że to są owoce, nie? I że zje sobie, nie? Odwija, tam jest martwe dziecko, nie? No i on się odwinął to dziecko i zaczął chodzić. I wiecie co? 2 godziny przeszło, chodził. My byśmy się już zmęczyli 2 godziny nosić martwe dziecko i cały czas się modlić. Ja wiem sama po sobie, na pewno bym takiego czegoś nie... No po 15 minutach jakby nie wstało, albo po pół godzinie, to pewno bym zrezygnowała z tego, nie? Powiedziała, no już trudno, nie? Bóg jego nie wskrzesi. A on chodzi do tego czasu, aż drgnęło to dziecko i powstało. To było niesamowite, ten, nie, że... No ale ja chciałam powiedzieć tak, jaka tam była taka Boża obecność, taka moc. Mówię wam, krzyczeliśmy, znaczy on mówi tak, Jezus jest Panem, Jezus jest Królem i tam krzyczeliśmy, nie? I on mówi tak, powtarzajcie, nie? Powtarzajcie. I myśmy powtarzali za nim. Jezus jest mocą, Jezus jest... Jego łaska trwa na wieki i tam różne takie, z psalmu, co Janusz zaczął tutaj z 106, jak nabożeństwo zaczął, to właśnie to mówił. I myśmy tak naprawdę wyznawali to, ale to było naprawdę taka w tym moc, przecież czytamy to, przecież mówimy to, ale w tym było naprawdę, ja byłam aż taka podniecona. I nagle, powiem wam szczerze, poczułam się tak, jakbym została młoda. No mówię wam, jakby coś zeszło ze mnie. Po tym krzyku, nie? Jak później, bo on zawsze zapraszał uwielbienie od razu i myśmy później powtarzali, nie? I uwielbienie zaczęło, jak podniosłam ręce, to czułam tak, tak się świeżo, tak młodo, że no mówię wam, że dla mnie to było niesamowite, jak chciałam krzyczeć. Chciałam to opowiedzieć Bożence i Adasiowi w samochodzie, bo już chciałam się pochwalić, ale zawsze pastor mówi, nie chwal się za szybko. I to tak mi przyszło na myśl, mówię, nie będę się chwalić, ale z początku nie rozmawiałam z wami w samochodzie, bo cały czas rozmyślałam o tym. Cały czas mnie to tak aż, no mówię wam,
Boże,
do takiej
życie.
Lekkości to nigdy nie miałam i nie chcę tego stracić. Amen.
Boże życie przepłynęło Boże przez życie. Ciebie. Amen. Tak. Trzymaj, co masz. Flanka prawa. Byliście w trójkę. Chodźcie, Dorotka, chodź. Chodźcie, kochani, bo jeszcze chwilę to już nie będzie miejsca. Co ciebie dotknęło?
Mnie dotknęło to, że tak się zastanawiałam. Boże, dlaczego Dawid Hogan jest w takim miejscu? I tak zobaczyłam, że on po prostu całkowicie jest oddzielony i poświęcony dla Pana. Wstaje o 4 rano i jak modli się, to on czeka. Po prostu czeka, tak jakbyśmy szli do świeżej piekarni. Też ma takie oczekiwania, że to jest coś dobrego, świeżego. I cały czas oczekuje świeżości, namaszczenia, światła Ewangelii do swojego ducha. Chce cały czas Bożej obecności na dany dzień. I ja wiem, że on nie kończy, która jest teraz ta godzina i on kończy, tylko po prostu on czeka, dopóki Boża obecność nie przyjdzie, dopóki nie dostanie takiego kierunku i Bożej mocy. Także wiem, że to było takie mocne dla mnie. Jeden z jego współpracowników mówił o tym, że biega w maratonach, znaczy Dawid Hogan też, ale mówił on, że jak zakończyć swój bieg, żeby była jeszcze większa moc niż na początku. I on to tak porównał, że kiedy zaczynamy z Bogiem, to my jesteśmy tacy młodzi, pełni zapału, a później zmieniamy się, bo są różne trudności, nasze serce twardnieje i wtedy możemy skończyć z taką mniejszą mocą, a my mamy skończyć i jest to możliwe jeszcze z większą mocą. Kiedy tam przyjechałam, to miałam wrażenie, że niebo jest po prostu od razu otwarte nad nami. Niesamowita Boża obecność. Czułam się też tam, że bardzo nas uszanował, żeśmy przyjechali. On, tworząc ten tunel, że za każdego się pomodli, to było też takie niesamowite, bo jak on się modlił, to ja odebrałam od niego dużo takiego miłości, takiego szacunku dla człowieka. To chyba by było to, co tak najbardziej mnie dotknęło, bo mówił naprawdę wiele świadectw i ja zachęcam do kupienia. Ja osobiście zamówiłam i wiem, że ja to potrzebuję jeszcze trawić, jeszcze przerabiać, jeszcze więcej, żeby to po prostu było jeszcze głębiej. We mnie także naprawdę polecam.
Dzięki. Dzięki są... Następna osoba niech podejdzie, ja to powiem. Można zamówić MP3 z tej konferencji w Kaliszu, także bardzo proszę. Kto następny? Jakaś konsultacja? Chodź, Wiktoria. Co ciebie dotknęło na tym wyjeździe?
A ja tak dosłownie na moment chciałam wrócić do tego, co mówiła Ula o obecności w czasie uwielbienia. Kiedy trwało uwielbienie tego drugiego dnia, pojawiła się chmura i Dawid zaczął opowiadać o tym, jak to kiedyś podczas uwielbienia stąpiła chwała, obecność Szekina. No i generalnie to tak minęło potem bez echa. Wiele osób było przekonanych, że wszyscy nadymili, że była maszynka, urządzenie i tak dalej. Natomiast potem okazało się, że żadnego urządzenia nie ma. Organizatorzy nic takiego nie umieścili, więc... Chwała Pana zeszła w taki bardzo widzialny, namacalny sposób. No, a oprócz tego, taka rzecz, oprócz tych wszystkich świadectw, tych historii, to pierwszego dnia, jak patrzyłam na Dawida, to tak nie za bardzo wiedziałam, co mam sobie o nim myśleć, bo bardzo dziwny, bardzo niestandardowy człowiek, który... Można się go było wręcz wystraszyć. Tu krzyczy, tu warczy, tu w ogóle patrzy z podełba i nie wiadomo, co dalej. Ale drugiego dnia usiadłam bliżej i spojrzałam mu głęboko, bezpośrednio w oczy. I wiecie co, ona daje takie zmarszczki od uśmiechu. I to są oczy szczęśliwego człowieka, wypełnionego miłością, która się z niego po prostu wylewa.
No, dzięki. To jeszcze? Agatka, jeszcze coś dopowiedzieć, tak?
Jeszcze właśnie on opowiedział też na sam koniec, taka kobieta, która umarła i została wskrzeszona, miała taką wizję, którą ona właśnie miała jakby przekazać Davidowi Hoganowi. Ta wizja była taka, że właśnie jak ona umarła, to zobaczyła światło. Zobaczyła światło i to światło było za taką kotarą. Było za taką kotarą. To była jakaś prosta kobieta, ona w życiu nie czytała słowa, więc ona mu to po prostu opowiadała, że było światło za kotarą i ta kotara się rozsunęła i wyszedł Jezus. I wyszedł Jezus i on tej kobiecie dał kawałek tego światła, podarował kawałek tego światła i ona powiedziała, że ona nie może tego przyjąć, bo ona nie ma żadnych pieniędzy, nie ma żadnych pieniędzy. Ona nie może tego, nie ma po prostu czym zapłacić. A on powiedział, nie, nie, to jest światło Ewangelii, to jest za darmo, to jest za darmo. I ona to przyjęła i on powiedział, twój czas się jeszcze nie skończył, musisz wrócić na ziemię i musisz powiedzieć Davidowi Hoganowi, że za niedługo przyjdę. I powiedz Davidowi, żeby wszystkim to powiedział, że za niedługo przyjdę. Taką...
Nie powiedział daty, bo... O tej fali przebudzenia.
Tak, jeszcze było tak, że nie wiem, kilku, przynajmniej nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, z 7 proroków chyba znanych, bo ja tak może nie tutaj nie znam, ale po prostu kontaktowało się z Davidem Hoganem i mówiło mu, że miał proroctwo do niego. On pytał się, czy to jest dobre, czy to jest złe. Oni mówili za każdym razem, ani dobre, ani złe. To jest słowo Pana. I mówili mu, była pierwsza fala mocy, była druga fala mocy, ale teraz idzie trzecia fala mocy i ona będzie większa niż dwie poprzednie. I to było... Nie chciałabym takiegoś coś tu przeinaczyć, bo nie wiem, czy wszystko dobrze zapamiętałam, ale ja powiem tak, jak to zrozumiałam może, że była pierwsza fala, druga fala mocy, teraz przyjdzie trzecia fala mocy i ona będzie dużo silniejsza niż dwie poprzednie i ona przyjdzie też do Europy. I ja to odebrałam jakie potężne przebudzenie, po prostu, że idzie potężne przebudzenie, że idzie potężna fala Bożej mocy i ona będzie dużo większa niż tę, którą do tej pory była na ziemi.
Amen. Więc te rzeczy są przed nami. Tereniu. Jeszcze wytrzymujecie?
Tak. Ja zapomniałam o jednej ważnej rzeczy powiedzieć. Tam byli z nim współpracownicy. Był jeden mężczyzna, który z nim współpracuje. Jest pastorem, takim współpracownikiem. Był również jego syn obecny i był jakiś mężczyzna, też osoba współpracująca z Austrii. Mężczyzna, który jest jego uczniem i się od niego po prostu uczy, razem z nim współpracuje. I ten młody mężczyzna, on w niedzielę rano bardzo nas zachęca. On pokazywał, że czasami coś się narodzi z głębokiej takiej frustracji, ze zmęczenia, z rezygnacji. I kiedy ty jednak nie rezygnujesz absolutnie i zaczynasz się budować na nowo Panem i przychodzi taka świeżość i też on nas, żebyśmy się nigdy nie zniechęcali, jeżeli idziemy w takiej drodze za Panem i wchodzimy w pewne rzeczy i walczymy o pewne rzeczy, modlimy się o pewne rzeczy, on powiedział, nigdy się nie zniechęcaj, nigdy nie rezygnuj. I opowiadał też bardzo taką niezwykłą historię pastora, który w tej miejscowości, tak by też ktoś z jego współ takich braci miał córkę, która odeszła od Pana, zbuntowała się i odeszła od Pana, odeszła od rodziny. I założyła swoją rodzinę, żyła z daleka od Pana, z daleka od rodziny. Po jakimś czasie ona zachorowała na chorobę nieuleczalną i miała na tyle odwagi i siły, żeby wrócić do swojego ojca, Wróciła do ojca, ojciec ją przyjął z szerokimi ramionami. I przytulił ją do siebie i przyjął ją pod swój dach i rozpoczęło się leczenie. I ona, ta kobieta zmarła i została potem wskrzeszona, ale kiedy zmarła, stanęła przed Bożym obliczem i Chrystus jej powiedział, że ma zejść na dół, na ziemię i opowiedzieć wszystko, nie, ma zejść na dół i po prostu pojednać się ze swoim ojcem, tak? I po czym ona, kiedy została wskrzeszona, mi się modli o wskrzeszenie, ona to zrobiła. I zaczęła wracać do zdrowia coraz bardziej. Jednakże po jakimś czasie, kiedy wracała do zdrowia, tak wszystko wyglądało okej, ona niestety znowu zaczęła, ten choroba zaczęła przychodzić i znowu się cofać. I wtedy znowu zmarła i stanęła przed obliczem Bożym i Chrystus jej powiedział, to jeszcze nie jest twój czas, daję ci kilka dni, zejdź na dół, na ziemię i po prostu ogłoś wszystkim, że jestem Królem Panem, wszystkim opowiedz o Jezusie. I ona to zrobiła, poszła do wszystkich, dokładnie do wszystkich, kogo znała, kogo miała na myśli, głosiła gdzieś tam na ulicach i wtedy ta miejscowość, jakieś tam sąsiednie miejscowości doświadczyły przebudzenia. Ludzie przychodzili masowo do Chrystusa i rzeczywiście po tych trzech dniach ona zmarła. I on mówi tak, nie pytajcie się mnie, dlaczego tak się stało. Ona osierociła dzieci, zostawiła męża, była jeszcze młoda. To jest jakby pytanie nie pozostawiające odpowiedzi, bo na wszystkie pytania nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, mamy poznanie cząstkowe, ale on powiedział, ale potrzebujemy też patrzeć na owoce tego, co się wydarzyło i przez to przyniósł taką zachętę. Ja wzięłam przez to potężną zachętę, że jeżeli jesteś na jakiejś drodze, nie zniechęcajmy się i to jest też ważne, żeby się z wami tym podzielić, że jesteś, szukasz Pana, nigdy się nie zniechęcaj, nigdy.
Amen.
Never again.
Amen. Tarenia.
Słuchajcie, to wszystko to jest droga. My idziemy za Panem, prawda? I ta konferencja nie była przypadkiem dla Kościoła w Polsce. To nie był przypadek. Ja zobaczyłam coś takiego w swoim życiu osobistym, że ta konferencja to był jakiś kolejny, idę drogą za Panem i Bóg mnie prowadzi, pokazuje mi różne rzeczy, przygotowuje mnie, przygotowuje moje serce, oczyszcza i na tej drodze zawsze jest... Idziesz drogą i nic nie ma, ale w pewnym momencie jest drogowskaz, jest kierunek. I ja zobaczyłam, że tak Bóg właśnie prowadzi mnie, ale i też Kościół. To był pewien kierunek. Zobaczyłam, że ta konferencja to był pewien drogowskaz, na którym ja, na tej drodze, przed którym ja stanęłam i Bóg mi pokazał, to jest kierunek. Ale Bóg już wcześniej do mnie o tym mówił. I chcę wam powiedzieć to, że się tu zachwycamy tą niesamowitą obecnością Boga i tym, co Bóg przez tego człowieka robi, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że ten człowiek, nie każdy będzie Hoganem. Nie każdy będzie Hoganem i Bóg nawet tego nie chce, bo Bóg dla każdego z nas ma swój plan i swoją drogę.
ale każdy, każdy jest synem Boga, każdy, każdy może uzdrawiać, uwalniać, każdy może głosić, każdy może być bez reszty poświęcony Bogu, może być posłuszny, może być chwalcą, może kochać Słowo, to może robić każdy. Ja sobie pomyślałam, Panie, co by było, jakby wszyscy byli hoganami? Wiecie co? Tak sobie pomyślałam, co by było na tym świecie? Wiecie, bo to jest po prostu, to jest gorzej, to on jest więcej niż czołg. Ja nie potrafię tego człowieka porównać. Zresztą nie patrzę się na człowieka, patrzę się na moc Bożą. Co by było, jakby każdy był taki? Świat by był przemieniony. Wiecie? I nie chciejmy być hoganami. Chciejmy być tym, kim Bóg dla nas ma swój plan. To jest to. Jeszcze jednej rzeczy chcę powiedzieć. Wiecie, Bóg odpowiada na pragnienie ludzkich serc. Jeżeli ty i ja będziemy pragnąć Boga, będziemy Go szukać z całych serc, tak jak potrafimy, tak jak umiemy, tak naprawdę, powiem wam, to jest codzienne życie. To jest chwila po chwili. To jest codzienne posłuszeństwo i oddanie się Bogu. To jest wstawanie i podnoszenie. To jest wstawanie, upadasz, wstajesz, wołasz, oddajesz się Panu i na nowo idziesz z Nim, ale masz to pragnienie chodzenia Jego drogami, stania się podobnym Jemu, czynienia Jego dzieł, być tak jak On. Co to znaczy być tak jak On? To znaczy kochać ludzi, kochać przede wszystkim, On kochał przede wszystkim Ojca, był jedno z Ojcem. On kochał ludzi, On postrzegał to wszystko, co Jezus, tak jak wcześniej mówiłam. Zacznijmy czytać Ewangelię. Zobaczymy, odkryjemy Jezusa i pokochamy, na nowo się zakochasz w Jezusie i na nowo zaczniesz pragnąć rzeczy, które On robił. Zechcesz być tak jak On. Powiem wam, ja podczas tej konferencji pierwszy raz wyjechałam z konferencji, kiedy nie byłam zmęczona.
I nie byłaś zmęczona.
Nie byłam zmęczona.
Wyjechałaś i nie byłaś
I nie
zmęczona.
Byłam zmęczona. Często po kilku dniach wyjeżdża się z konferencji, jest się naprawdę zmęczony, bo to jest pewien wysiłek i duchowy, i fizyczny. Mając ponad 60 lat, to już musisz, po prostu już dla ciebie jest to jakieś wyrzeczenie, już czujesz pewne rzeczy. Powiem wam, wyjechałam odświeżona, niesamowicie. I wiecie, co to było? To była Boża obecność.
Amen.
Boża obecność. Ten kościół, w którym żeśmy byli, to jest kościół, który szuka obecności Bożej chwały. My to samo robimy. To jest kwestia czasu, kiedy Pan tu przyjdzie i się tak Amen. Będzie objawiał. On tylko szuka serca, którego pragnie i którego oczekuje. Amen. Jesteśmy na dobrej drodze.
Amen.
My się zachwycamy różnymi rzeczami, ale wiecie, zachwyćmy się Bogiem. Zachwyćmy się Bogiem.
Amen. Ale...
I jeszcze coś chciałam powiedzieć. Poczekajcie. O tej modlitwie i o poście. Wiecie, Wiele osób z nas modli się i pości, ale uczyńmy to właśnie takim poświęceniem, taką ofiarą dla Pana. To jest tak ważne. To, że On staje o 4 rano i się modli przez 4 godziny, ty się nie możesz tyle modlić, bo ty idziesz do pracy. Ale bądźmy wrażliwi i poświęceni tacy Panu właśnie w modlitwie i w poście. Tak jak Pan nas prowadzi, szukajmy tej drogi swojej. To jest moja droga z Panem. Moc uwielbienia. Wiecie, my tutaj też tego praktykujemy. Moc uwielbienia czyni niesamowite rzeczy. Nie tylko w Kościele, ale w twoim osobistym życiu. I możesz pokonać wszystkie moce, wszystkie wszelkie zło właśnie poprzez uwielbienie. Niesamowita konfrontacja religii, o tym też było tutaj mówione. No i może tyle, ale powiem wam, to co wzięłam, to umieścił, ja jestem bardzo świadoma tego, Bóg umieścił coś zupełnie nowego we mnie i wiem, że mam ogień w sobie. Nie chcę w tej chwili o tym mówić, bo to jest za wcześnie. Ale to jest coś takiego, że mnie aż to boli i trawi mnie to po prostu. Ja jakbym nie mogła już siedzieć w miejscu. I coś się stało ze mną. Powiem wam, przez ten tydzień czasu nie miałam dnia, w którym nie mówiłam o Jezusie Chrystusie. I tylko chodzę i po prostu wszystko we mnie woła, aby nieść Jezusa, aby nieść Jego miłość. I mam świadomość, że muszę być w tym bardzo poddana samemu Bogu i wrażliwa na Jego prowadzenie. To jest takie ważne. I też nie szukajmy jakichś standardowych rzeczy. Szukajmy Ducha Świętego, a On będzie po prostu przez nas działał.
Amen, amen. Kochani, teraz ja coś powiem. Werset, bardzo proszę.
Kochani, ja tylko werset przeczytam. Nie byłem na konferencji. Dużo już się naładowałem i fajnie. Monika mi dużo opowiedziała. Jestem zadowolony. Zamówiłem pendrive. Ale w środę na nabożeństwie dostałem od Ducha Świętego ten jeden werset. Kto był, to wie. List Świętego Piotra. I tak słuchając tych dzisiejszych świadectw, jestem bardzo zachęcony, że Duch Święty przez nas i dla nas działa. List Świętego Piotra. Pierwszy list, trzeci rozdział, chyba siódmy werset. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Dla mnie to jest potwierdzone, to wszystko, co tu było powiedziane. Amen.
Możesz zatrzymać mikrofon. Kochani, jest 15 po siódmej. Ja mam na sercu podzielić się jednym świadectwem, ale zajmie to około 15 minut. Jesteście gotowi posiedzieć? Okej. Chcę powiedzieć o takim świadectwie, chcę powtórzyć to świadectwo Hogana, o którym Bożenka troszeczkę wspominałaś. To tak jak na początku powiedziałem, tak jak usłyszał ten słyszalny głos, a może tak powiem. Okej, kiedy oddał swoje życie gdzieś Bogu, wyjechali z rodziną na misję i poświęcił czas i zdecydował się szukać Bożej obecności, Bożej woli. I był taki wieczór, czy takie popołudnie, ranek, nieważne. Modlił się i wołał do Boga: Boże, potrzebuję, byś mnie użył. Potrzebuję widzieć Twoją moc w swoim życiu. Użyj mnie, oto jestem. I naraz w pewnym momencie do miejsca, w którym był, ktoś wali do drzwi. Mówi: nie przeszkadzajcie mi, bo ja się modlę. Wołam o Bożą obecność, o to, by Bóg mnie użył. I znowu ktoś tam wali. Nie przeszkadzajcie mi. A ten ktoś powiedział: potrzebujemy Twojej pomocy. Ten dzień, czy ta pora, o której teraz mówię, to była taka pora monsunów, gdzie rzeki wylewały, deszcze padały. I jeden 10-letni chłopiec ze wsi, w której on mieszkał, zaginął. Wiedzieli, że się utopił. Szukali ciała tego chłopca. W związku z tym, że Hogan jest dobrym pływakiem, wziął płetwy, wziął maskę i poszedł z tymi ludźmi na brzeg, nad rzekę i zaczął razem z trzema mężczyznami, czyli w czwórkę, szukać tego ciała. Około 1000 osób było na brzegu i obserwowali. Wiecie, ten człowiek, powiem tak między wierszami, Boże Słowo mówi tak: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wiecie, i on takie ziarenka rzucał w kościół. Wiecie, mówi tak: nas czworo tam nurkowało w tej wodzie, a 1000 osób stało na brzegu i patrzało i mieli dobre porady. Zrób to! Zrób tamto! Wyglądali zupełnie jak kościół. I takich kilka sekund ciszy i dalej mówił. Pomyślmy o tym. Więc będę opowiadał dalej.
W związku z tym, że gdzieś modlił się i prosił Boga, by pomógł znaleźć tego chłopca, odnalazł go w konarach drzew, po prostu ten chłopiec gdzieś zaplątał się. Mówi, kiedy go wydobywał, o mało co sam by nie został porwany gdzieś tam prądem i nie został, no po prostu mógłby też utopić. Ale kiedy wyciągnął tego chłopca, zaniósł go na brzeg, położył go tam byli rodzice tego dziecka, te 1000 osób wokół i po prostu wziął płetwy, ubranie i odszedł. I kiedy szedł do domu, tak jak w tym samolocie, kiedy Bóg do niego przemówił w ten sposób, żeby się nawrócił, mówi, wróć, chcę, żebyś modlił się, żebyś go wskrzesił. I wiecie, to co on zrobił, to posłuchał się swojego umysłu. Po prostu ten duch lęku doszedł go i wystraszył się tych ludzi. No a co będzie, kiedy się nic nie stanie? Jak oni na mnie będą patrzeli, że tego nie zrobiłem? Będę wyglądał jak nie wiadomo kto. Nie chciał. I jakby zaparł się tego i poszedł. Wiecie, ale to jest zawsze droga, kiedy się wraca, tak? Tak jak Bożenka to powiedziała. Wrócił do domu i tak mocno to go złamało w sercu, tak bardzo mocno go to dotknęło, że siadł w fotelu i 21 dni nic nie mówił do żony. Do dzieci nic. Po prostu siedział i to wszystko, przyszło takie oskarżenie do niego, przyszło taki dół w jego życiu, że powiedział po prostu, wołałem do Boga, Bóg dał mi możliwość, a ja nic nie zrobiłem. Wiecie co, w którymś momencie powiedział tak, zdaję sobie dzisiaj sprawę z tego, że przeze mnie ten 10-letni chłopak pali się w piekle. I to po prostu go zdruzgotało. Mówi, jest przekonany, przez niego, przez jego nieposłuszeństwo ten chłopiec jest w piekle. I przyszedł ten 21 dzień, mówi, jego żona jest spokojna, bardzo wrażliwa, ale przeszła samą siebie i go tam wzięła za kończ. Mówi, jeżeli czegoś nie zrobisz, to zabieramy się, wracamy do domu. Dlatego, że oni byli na misjach. Pojechali, żeby głosić Ewangelię. A on nic nie robi 21 dni, więc wziął traktaty, Biblię, pojechał, wsiadł w samochód, nie wiadomo gdzie jechał. Pojechał tak jak daleko samochód mógł jechać, później szedł pieszo, trafił do jakiejś wioski. Już nie pamiętam dokładnie, chyba tam się też modlił o wskrzeszenie w tej wiosce? Kto był? Podpowiedzcie mi, już nie pamiętam. Proszę? Tylko ewangelizował. A więc zaczął swoją służbę. Kiedy Bóg usłyszy wołanie, to wołanie, to co dzisiaj jako Kościół żeśmy robili, wołaliśmy o to, by Boża moc na nas wstąpiła, że jesteśmy do Bożej dyspozycji i oddamy się Bogu, Bóg będzie nas używał. I Bóg zaczął go używać. Przyszedł czas, kiedy zaczął wskrzeszać ludzi. Często Bóg mówi do nas, byśmy coś zrobili, ale lęk przed tym, że nie zadziała to, co będziemy robili, modlitwa o chorych, o uwolnienie, zatrzymuje nas przed tym, byśmy to zrobili. Powiem w tym miejscu takie świadectwo. Kiedyś wzięli go, wsadzili w samochód, pojechali gdzieś do buszu, nie wiedział gdzie, tak za bardzo nie chcieli im powiedzieć, gdzie jadą. No ale tak po trochu dowiadywał się i wyciągał od nich tą wiadomość. Jechali do miasta, które było miejscem, gdzie kartel narkotykowy królował, prostytucja, narkomania, po prostu Eldorado, tak? Karabiny, przestępcy. Powiedział tak, wszyscy ci, którzy siedzicie w pierwszym rzędzie tutaj, gdybyście tam pojechali, nie wrócilibyście żywi. To było takie miejsce. Więc mówi tak, kiedy wszedł do sali, gdzie go wprowadzili, narkomani, ponarkotyzowani, prostytutki, powiedział, że były ubrane do pracy, czyli były rozebrane. Schował się, czy kucnął gdzieś w jakimś takim kącie, gdzie była ściana z jednej, z drugiej strony i z tyłu. Jak będą strzelać, to będzie wiedział, że tylko z jednego kierunku. To było takie miejsce. I siedział, nic nie robił. Mówi, Boże, co ja tutaj robię? W pewnym momencie podeszła do niego jedna z prostytutek, uklękła przed nim i mówi tak.
Gdyby zrobiono mi w tym momencie zdjęcie, fama w świecie chrześcijańskim, po prostu jestem przegrany. Ale tak się nie stało. On mówi, nie chcę ciebie. Mam żonę, kocham Jezusa. On jest moim Panem. Nie rób tego więcej. I ona odeszła. Ale Boża obecność była taka, że funkcjonowała i działała w tym miejscu. Po czym ta kobieta przyszła ze swoim 10-letnim dzieckiem. On pokazywał, jakiś powykrzywiany, głuchy, niepełnosprawny, nigdy nie chodził. I przychodzi i daje mu, kładzie mu na jego ręce. On mówi, co ty tutaj, o co ci chodzi, co mam zrobić? I ona się wycofała. Nie wiem, czy wcześniej już się nawróciła, przyjęła Jezusa jako Pana Zbawiciela. Chyba tak. Już wiecie, tych świadectw... Nieważne, wiecie, mówię, to były same świadectwa, więc może mi się coś mieszać. Jak sobie przesłuchacie kasety, to sobie zweryfikujecie to. Zdirejtujecie, skopiujecie, przerzucicie do innego świadectwa. Ale dalej chcę o tym powiedzieć. Wiecie, on zaczął się modlić o tego chłopca i mówi, w pewnym momencie wyprostowała się dziś jedna noga, skrzywiona ręka. Ten zaczął chłopiec go bić po piersiach, gdzieś po głowie. Okazuje się, że był głuchy od urodzenia i zaczął słyszeć. Kiedy Boża atmosfera roznosiła się w tym miejscu, 10 innych prostytutek przyszło do niego. Czyli chłopiec został uzdrowiony, zaczął chodzić. Nawróciło się, przyjęło Jezusa jako Pana i Zbawiciela. A więc poruszenie, przebudzenie w tym miejscu. Nie głosił, nie ewangelizował, ale Boża moc przez niego dotykała. W pewnym momencie przyszedł szef, nie wiem jak to powiedzieć, sutener chyba tak się nazywa, Alfons, niektórzy mówią, nie wiem jak to się tam fachowo nazywa, ale ten, którego te prostytutki pracowały dla niego, tak? Z karabinem stanął przy nim, mówi, no już po mnie, będzie strzelał, tak? I patrzy na niego i mówi, coś ty zrobił. Bo widział to wszystko. Mówi, coś ty zrobił. Ja mówię, to moja wina, że ten chłopiec od urodzenia taki jest. Ja go obserwowałam każdego dnia. To ja jego matce dałem narkotyki, dlatego ona urodziła to chrome dziecko. To ja osobiście to zrobiłem. Każdego dnia widziałem to dziecko. Ono nie chodziło, nie słyszało, było kalekie, pokrzywione. Coś ty zrobił. To nie ja. A kto? Jezus. To ja też chcę tego Jezusa, którego ty masz. I nawrócił się. Takie świadectwa ten człowiek opowiadał tam. Niesamowita rzecz. Niesamowita rzecz. Tak człowiek przepełniony Bożą obecnością, tak poddany Bogu, by Bóg mógł czynić rzeczy, które chce, nawet w takich miejscach, które tak na ludzki rozum są miejscami nie do zdobycia. A jednak, drugą rzecz ostatnią powiem, później skonkluduję. Myślę, że w 7 minut mi się uda. Wiecie, co mnie bardzo osobiście dotknęło? Mówi tak, modli się i pozwala dzieciom uczestniczyć w modlitwie. I mówi, kiedy, myślę, że to jest kościół, czy sala kościoła gdzieś tam, gdzie mieszka, czy dom, nie wiem. Mówi, jest taki moment, który kocham najbardziej. Mówi, kiedy leżę krzyżem i uwielbiam Pana i pozwala dzieciom obserwować to wszystko, co on robi, jak się modli. Mówi, naraz czuję, jak jedna malutka rączka łapie za mój jeden palec. I wiem, że to jedno z dzieci łączy się ze mną w modlitwie, robi to samo. A za chwilę czuję, jak za drugi palec kolejna mała rączka łapie i też się modli. I tak wszystkie 10 palców są połapane przez dzieci i one robią dokładnie to, co ja. Uczy dzieci, jak się modlić. Uczy dzieci, jak się modlić. Nie zabrania dzieciom, ale pokazuje, jak to czynić. Myślę, że to dla rodziców jest szczególnie ważne. Dlatego, że dzieci, kiedy nie będą widziały, jak rodzice się modlą, jak uwielbiają Pana, jak szukają Jego obecności, kiedy tego nie będą robić, dzieci też nie będą tego robić. Możecie je, kochani rodzice, posyłać każdej niedzieli na szkółkę. One coś tam załapią, ale jeżeli nie będzie tego w domu. Musimy to zrobić. Na zakończenie. Kiedy przyjechałem poruszony do domu, modliłem się. Mówię, Panie, to jest tak, jak Terenia powiedziała. Wiem, że to jest kolejny etap do tego, do czego Bóg przygotowuje Kościół. Wiecie, i trafiłem na taki fragment z Ewangelii Łukasza, 17:6. A Pan rzekł, i ten fragment mówi tak. Jeśli byście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne i powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałaby was. Wiecie, rozmyślam o tym fragmencie. Rozmyślam o tym. Jeśli byście mieli ziarko gorczyczne, to ja moje pytanie, jakąż jest moja wiara? I Bóg zachęca mnie do tego, bym robił krok w wierze. Bo przecież mówimy i patrzymy na wskrzeszenia jakby na coś, co nie jest z naszej bajki. To jeszcze dziś jest przyszłość. Jezus o tym powiedział. Ale wiecie, Bóg do czego mnie rozszerza? Ja dzisiaj, gdybym miał się modlić o wskrzeszenie, to idę. I po prostu to robię. Dlatego, że wiem, że Bóg to robi dzisiaj. I może to zrobić w Kościele też i przez ciebie. Tylko pytanie, czy użyjesz to ziarko wiary, którą masz? Bo jeżeli będziesz czekać, by budować swoją wiarę, to twoja wiara będzie w twoją wiarę. To jest zła droga, zły drogowskaz. Ale jeżeli zbudujesz swoją wiarę na tym, co Bóg powiedział i pójdziesz i to zrobisz, to pozostaw Bogu Jego działkę, a zajmijmy się Jego działką. My mamy iść, głosić, nakładać ręce, a Bóg będzie robił wszystko inne. Amen. Kiedy ten chłopiec został uzdrowiony, on nawet się o niego nie modlił. Nie nakazywał kościom prostować się. Nie robił tego. Uwielbiał Boga. Trwał w uwielbieniu. Pozwolił, by Boża moc uzdrowienia przepłynęła przez niego. Więc wszystko jest możliwe dla nas, którzy uwierzymy. Co? W Boga. Amen. Myślę, że to było dla was zachętą, Kościele. Nie stójmy na brzegu. Wskakujmy do wody. Ratujmy ludzi. Módlmy się. Uzdrawiajmy. Na tyle, na ile dzisiaj wiemy, róbmy to, a będziemy wzrastać w Bogu coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Amen. Od razu matury nie piszemy, jak dzieci są w przedszkolu, tak? Na egzamin nie wysyłamy. Pierwsza, druga, trzecia klasa. Czasami tam są jakieś zmiany systemów, wiecie, gimnazja się robią, liceami. Zostawmy to. Wiedza jest wiedzą, tak? Praktyka jest praktyką. Bądźmy posłuszni przede wszystkim Bogu i róbmy to, co Bóg mówi, byśmy robili. I uwielbiajmy cały czas i dziękujmy Bogu za wszystko. Amen.